Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, jest gościem rozmowy pod krawatem. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, alergicy przeżywają trudny okres. Kichanie, swędzenie oczu, katar, zmiany na skórze. Może więc wykorzystam wizytę pana i uzyskam unikatową poradę lekarską na najwyższym europejskim poziomie, a przy okazji skorzystają z tego słuchacze, powiem tysiące słuchaczy.
Ale to nie jako minister zdrowia, tylko jako lekarz. Lekarz,
oczywiście,
wystąpić.
Że tak. Proszę bardzo, słuchamy. W jaki sposób alergicy mogą się uchronić przed tymi zgubnymi atakami pyłków?
No, najlepiej uciekając przed tymi pyłkami. Ja jestem teraz w dobrej sytuacji, bo się przemieściłem, zwłaszcza w linii południe-północ, i jestem alergikiem i tutaj czuję się lepiej.
No, ja w ostatnich dniach czuję się fatalnie, co zresztą
no, tak,
po mnie...
To może trzeba pojechać do Warszawy na parę dni.
Mówiąc widać.
Poważnie, rzeczywiście na to, żeby uniknąć alergii w ogóle, to po prostu trzeba uniknąć alergenu. Nie zawsze to jest możliwe, mówiąc poważnie. No i dysponujemy na szczęście całym arsenałem różnego rodzaju środków. W niektórych przypadkach myślę, że trzeba zacząć w ogóle analizę od tego. Jest możliwe odszulanie, czyli w jakimś sensie szansa na wyleczenie choroby, ale w wielu przypadkach nie ma takiej szansy i wówczas trzeba sobie radzić różnego rodzaju lekami, zarówno tymi doustnymi, jak również często miejscowymi, w zależności od rodzaju objawów, albo donosowymi, albo dotchawiczymi, wziewnymi. No i trzeba powiedzieć, że w znacznej mierze ta sytuacja może być opanowana. W wielu przypadkach nie należy tego odkładać na ostatnią chwilę, bo alergia ma to do siebie, że rozkręca się, rozpędza i lepiej interweniować wtedy, kiedy objawy dopiero się zaczynają, a jeszcze lepiej, jeżeli alergik zna swoją chorobę, wie, na co jest uczulony, to w wielu przypadkach powinno się rozpocząć leczenie, nawet tylko sezonowe leczenie, przed okresem, kiedy to pylenie się zaczyna, a to można się w tej chwili bardzo dobrze dowiedzieć, na przykład z takich internetowych poradników dla alergików.
Przesuwając się w tej osi, o której pan, panie doktorze, wspomniał, czyli południe, północ, im bliżej morza, rozumiem, tym dla alergików lepiej.
Taki prosty tu nawet nie chodzi o morze, tylko po prostu okres kwitnienia różnych chwastów, traw, drzew i tak dalej po prostu zmienia
Ale
się.
Nad morzem istnieje czy...
Taki większy przewiew, mówi
tak
pan.
Tak jest, na przykład problem... inny rodzaj roślinności, na przykład.
Co z geografii pamiętam, to Szczecin nie do końca jest
morze, nad morzem.
Ciekawe, dobrze, ale że pan o tym zapomniał.
Panie ministrze, dlaczego pytam? Nie dość dlatego, że jest pan specjalistą w tym zakresie, albo doktorem czy lekarzem, który pan na pewno zna to zagadnienie bardzo dobrze. To jest jeszcze jeden aspekt, bo alergia jest pewnym teraz zjawiskiem, prawda, społecznym, nie wiem, czy socjologicznym. Chciałem o to zapytać pana, czy to wymuszona przez koncerny dolegliwość, namawianie nas do tego, abyśmy notorycznie coś przyjmowali, czy też rzeczywisty problem społeczny?
Rzeczywisty problem, trudno powiedzieć, czy społeczny, jest on na skalę społeczną na pewno.
Duży w
jest
tym znaczeniu.
Bardzo dużo osób choruje. Jest kilka teorii, które tłumaczą, czy próbują tłumaczyć to zjawisko. Tak do końca nie jesteśmy pewni, ale generalnie proces industrializacji wydaje się przyczyniać do tego. No, ale też są takie czynniki, nad którymi panujemy, no bo można powiedzieć, rozwój cywilizacji, no to jest coś, czemu raczej wszyscy sprzyjamy, jasne, dokładamy się do tego, prawda? Niestety im więcej jest, nawet to jest taki wskaźnik, im więcej powierzchni ziemi jest zaasfaltowana czy zabetonowana, tym większa liczba alergików. To jest prawdopodobnie...
Są to badania? Czy...
Tak, są to badania, które może nie tyle wiążą te samo asfaltowanie czy betonowanie, ale po prostu tam, gdzie jest więcej tej cywilizacji, czyli więcej dróg, szos, placów, a także budynków, jest więcej alergików. Ale są też takie elementy, które na to bardzo wyraźnie wpływają. Na przykład z całą pewnością jest bardzo wyraźna zależność między karmieniem piersią i alergią. To znaczy tam, gdzie dzieci są karmione piersią dłużej przez swoje mamy,
prawdopodobieństwo jest niższe,
czy ryzyko alergii się zmniejsza. Także to przy okazji można i taką informację sobie przypomnieć, bo ona jest istotna. Niestety jest całkiem sporo takich dzieci, które nie mają właśnie tej szansy i z całą pewnością to jest jeden z powodów, dla których no, ta epidemia narasta.
Ten fragment wywiadu to wystąpił pan raczej, panie ministrze, w roli lekarza i z tego się niezmiernie cieszę. Teraz wystąpi pan, mam nadzieję, w roli ministra konstytucyjnego. członka Rady Ministrów.
Jestem do dyspozycji.
Nie mogę pana nie zapytać o taśmy, o kolejne taśmy Sowy i Przyjaciół. Co pana najbardziej zdumiało, zdziwiło, wzburzyło? To, że został nagrany na przykład były szef BOR-u, ten, który miał nas chronić przed tego rodzaju zjawiskami. Czy może wyrażona chęć przez księdza Sowę zniszczenia Gazety Polskiej, albo sam fakt nastroju tej rozmowy i sposobu komunikowania się?
Wie pan, nie jestem specjalistą od taśm. Nie wiem, czy sam gdzieś byłem nagrany, ale ja zawsze...
Trochę się pan aseguruje, panie ministrze.
Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Ja zawsze przy takich rozmowach na ten temat mówię, że nie mam nic przeciwko temu, bo chyba najlepszą obroną przed ewentualnym właśnie ewentualną taką wpadką to jest zachowywać jakąś klasę, przyzwoitość i po prostu nie mówić takich rzeczy, których potem człowiek mógłby się wstydzić. A najlepiej po prostu nie myśleć w ten sposób i staram się nie myśleć tak. Staram się myśleć o państwie, także o swojej roli, o sprawach, którymi się zajmuję w sposób taki, jak należy. To znaczy, to jest jakaś misja, to jest jakieś wyzwanie, to jest powołanie, obowiązek i myślę, że to dotyczy nie tylko ministrów konstytucyjnych, tylko po prostu każdego człowieka. Jeśli jesteśmy przyzwoici, to niech sobie nagrywają, bo nic złego z tego nie wyjdzie.
Ale
nawet w prywatnych rozmowach, jasne, nawet na imieninach i nawet 2,5 albo więcej lat temu, jeżeli to się komuś udało, to po prostu nie będzie to interesujące dla, powiedziałbym, takiego obiegu tabloidowego, prawda?
Jasne, spróbujmy.
Ale jest to okropne, co się dowiadujemy.
Spróbujmy otworzyć tamtą sytuację i tamtą atmosferę. Mamy kilku ważnych polityków aktywnych, którzy wówczas współtworzyli koalicję rządzącą. Mamy księdza celebrytę, tak można powiedzieć, który z biznesmenem czy przedsiębiorcą w takiej dosyć luźnej atmosferze opowiada o tym, że nie należy rozmawiać z Gazetą Polską, która źle pisze o działalności gospodarczej bohatera taśmy, a na to ksiądz zachęca owego przedsiębiorcę, oczywiście w obecności bardzo ważnych osób w państwie, by gazetę, cytuję, zniszczyć.
Jest to obrzydliwe po prostu i muszę powiedzieć, że może pan w to wierzyć lub nie, ale nie uczestniczę w takich rozmowach ani jako minister konstytucyjny, ani w ogóle jako człowiek. Ale także muszę powiedzieć, że w ciągu ostatniego czasu wyjątkowo pod tym względem czuję się bezpieczny, bo z kolegami ministrami też w taki sposób nie rozmawiamy i nic mi nie wiadomo o tym, żeby tego typu rozmowy gdzieś również na marginesie tej wielkiej polityki się obecnie toczyły. Naprawdę, ja proponuję wszystkim, którzy w ogóle teoretycznie mogą rozpatrywać to, że będą nagrani, żeby po prostu trzymali się zasad. Wtedy nie będzie tego
problemu. Spodziewa się pan kolejnych rewelacji?
Wie pan, problemem w ogóle nie jest nagrywanie, tylko to, jak ludzie się zachowują, bo oczywiście można powiedzieć, no to nagrywanie to taka jest jakaś trochę paskudna sprawa, jasne, nawet chyba nie do końca legalna, ale nie na tym bym się skupiał. Tylko
to nie jest problem chyba.
Tak, no problemem jest to, co ci ludzie nagrani mówią, no a w zasadzie największym problemem jest to, jak myślą, no bo w końcu mówią to, co myślą, prawda? I jeżeli to jest tak, że niektórzy, zwłaszcza już tak mówiąc zupełnie poważnie, ludzie zaangażowani w podejmowanie ważnych decyzji, które dotykają tysięcy, a może milionów ludzi, które dotyczą naszego wspólnego majątku, zasad, według których funkcjonuje państwo, jeżeli nie tylko posługują się takim językiem, ale również w taki sposób to ustalają, w taki sposób myślą, choćby to ten przykład, o którym pan mówił, relacji z takimi czy innymi mediami, to po prostu ich ocena takiego postępowania musi być niezwykle krytyczna i dla takich ludzi po prostu w przestrzeni publicznej nie powinno być miejsca.
Było o kłopotach Sowy i Przyjaciół, teraz kilka zdań o pewnych problemach ministra zdrowia. Pan się czuje takim ministrem wystawionym na szczególne ciśnienie społeczne, bo powiedziałbym tak, jest kilka ministerstw, które są newralgicznymi punktami na mapie. No choćby można wymienić Ministerstwo Obrony, ministerstwo wywołują emocje bardzo duże, Ministerstwo Sprawiedliwości, choćby edukacji, prawda, ze względu na wprowadzane reformy. I to samo dotyczy Ministerstwa Zdrowia. Zawsze,
ja myślę, kiedy że się tworzy... Jeszcze większym stopniu.
Jeszcze większym, panie ministrze, pan pozwoli, w momencie, kiedy się tworzyły rządy w różnych okresach, zawsze był problem. To znaczy zbyt wielu chętnych na objęcie tego stanowiska nigdy nie było, dlatego że ryzyko z tym związane, prawda, i konieczność wprowadzania bardzo poważnych zmian w dużym zakresie, No, konsekwencje ma różne. No, czasami kończy się dymisją, niepowodzeniem reformy. Proszę powiedzieć, jak się pan czuje w tej roli?
Nie wiem, ja się czuję dobrze przygotowany do tej roli i naprawdę dużo wiem na temat tego, jak system służby zdrowia powinien wyglądać, czego nam brakuje. Mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o ogląd tego, co się dzieje w różnych krajach na świecie, bo w swojej ścieżce, że tak powiem, zawodowej mam również i takie spojrzenie. Także to jest, można powiedzieć tak, że no, czuję się dobrze w roli tego, czy w tej pracy, którą w tej chwili wykonuję, prawda?
Mimo, że stąpa pan cały czas po bardzo cienkim gruncie, cienkim lodzie, przepraszam, grząskim gruncie.
Oczywiście, że tak, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest niezwykle trudne zadanie. No, do pewnego stopnia, jeżeli chodzi o takie uzyskanie takiej pełnej akceptacji czy satysfakcji, to po prostu niemożliwe. Także musimy naprawiać różne rzeczy, co nie znaczy, że naprawimy je w takim stopniu, że wszyscy będą zadowoleni. Ale jeżeli chodzi, powiedzmy, o porównania między resortami, to niezależnie od tego, jak to wygląda w mediach, to trzeba pamiętać po prostu o tym, że służba zdrowia po prostu dotyczy tak naprawdę bezpośrednio, osobiście każdego człowieka.
Wszystkich.
W różnym okresie naszego życia. Najpierw często dotyczy naszych bliskich, zwłaszcza na przykład dzieci, prawda? A potem po prostu każdego z nas, prędzej czy później, na ogół jednak jakiś problem medyczny dopada. Także to jedna rzecz. A druga to jest taka, że zdrowie i szczególnie życie jest cenione bardzo wysoko wśród różnych wartości i w związku z tym oczekiwania są ogromne, czasem po prostu troszkę jakby poza naszymi możliwościami, zwłaszcza, że nowoczesna medycyna jest bardzo droga, po prostu obiektywnie jest niezwykle kosztowna. No a z drugiej strony też no, nie chcemy wydać wszystkich pieniędzy, jakie mamy w ogóle, prawda, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także prywatnej na zdrowie, bo oczekujemy także innych rzeczy w tej przestrzeni publicznej. Dobrych dróg, bezpieczeństwa, dobrej edukacji dla naszych dzieci i tak dalej, więc ten podział jest bardzo trudny. No ale myślę, że jest szansa, żeby różne rzeczy poprawić, bo
o tych różnych rzeczach może porozmawiajmy, na przykład likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. To jedno z tych haseł, z którymi pan przyszedł do ministerstwa.
Wie pan, to nie jest tak do końca.
Ale proszę pozwolić mi, panie ministrze, skończyć, bo wiemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma być zlikwidowany. To jest przesądzone, natomiast płyną takie oto sygnały, że nie wiadomo jak będzie wyglądała szczegółowo ta operacja. Czy już możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
Wie pan, ja tak chciałem panu wejść w słowo, dlatego że likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest istotą zmiany, którą planujemy. I ja myślę, że tak naprawdę z perspektywy przeciętnego obywatela, w tym także pacjenta, jaki jest sposób zorganizowania płatnika, to jest sprawa drugorzędna. Znacznie ważniejsze jest to, jaki jest dostęp do opieki zdrowotnej, jaka jest jej jakość i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, że istotą zmiany, która odbywa się pod nazwą likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, jest przede wszystkim powszechny dostęp do służby zdrowia, bo który dzisiaj nie jest zapewniony, bo rozwiązanie, jakie mamy od roku 1999, czyli tak zwane powszechne ubezpieczenie zdrowotne, nie jest powszechne. Jest wielu pośród nas, to jest około ponad 6% Polaków, którzy nie mają uprawnień do korzystania z publicznego systemu i to jest istotą zmiany. Po prostu wzorem bardzo wielu innych państw europejskich zmieniamy ten system w taki sposób, żeby każdy, kto potrzebuje opieki zdrowotnej, żeby mógł się zgłosić bez ryzyka, że ktoś mu powie, jest pan nieubezpieczony albo i nie przyjmiemy pana, albo przyjmiemy, ale wystawimy panu jakiś ogromny rachunek, prawda? I to jest istotą
ale
zmiany.
Ale mimo tego, że jest to następstwo, jest to konsekwencja tych działań, to jednak procedura tego, jak to uczynić, jak to zrobić, również jest konieczna.
Tak, oczywiście. No więc można powiedzieć drugą istotną zmianą, która towarzyszy tej pierwszej, czyli powszechnemu dostępowi, jest to, że znika wówczas konieczność zbierania składek ubezpieczeniowych, tylko po prostu powszechną daniną, która dotyczy w zasadzie wszystkich, to są podatki. No i taką naprawdę wspólną naszą kasą jest budżet państwa. I przechodząc właśnie do finansowania z budżetu państwa, również no, musimy zmienić strukturę płatnika, bo dzisiaj jest to instytucja, można powiedzieć, taka pośrednicząca między państwem, a z jednej strony pacjentami, z drugiej placówkami medycznymi, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast ten pośrednik jest po prostu w tej nowej sytuacji niepotrzebny i zastąpimy go taką bardziej bezpośrednią odpowiedzialnością państwa i administracji.
Za chwileczkę pan rozwinie, panie ministrze, ten wątek dotyczący...
W zasadzie nie ma co rozwijać.
Nie, ja jednak mam pytania, bo chciałbym określić w tej chwili dokładnie drogę, jaką będą przebywały pieniądze. Rozumiem, że w tej chwili składka będzie pobierana od obywatela, tak jak było dotychczas.
Nie, właśnie nie. Nie będzie składki, tylko będzie podatek. No tak jak płacimy podatek, który jest rozdzielany
dobrze,
na edukację, drogi,
dobrze, będzie
policję
podatek,
i tak dalej.
Trafiał
będzie...
do budżetu i z budżetu będzie centralnie, z budżetu będzie rozdzielany poprzez poszczególne...
Jak pan pyta już o takie szczegóły, to z budżetu trafi do
na
specjalną kubkę, która się nazywa Państwowy Fundusz Celowy.
I stamtąd pieniądze popłyną do...
Do placówek medycznych.
Jasne. Tak. No to ustaliliśmy to dosyć szczegółowo. Tak. Cieszę się, że się to udało zrobić. Natomiast no... Bo zdrowie dotyczy wszystkich, natomiast praca w Narodowym Funduszu Zdrowia tylko niektórych, prawda, wąskiej grupy obywateli. Nie wiem, jaka jest skala zatrudnienia na przykład w tych oddziałach. Co ci ludzie będą robili potem?
No, jest wiele zadań, większość zadań, które wykonuje Narodowy Fundusz Zdrowia, które należy utrzymać. No, to są przede wszystkim zadania związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, prawda? Także tutaj nie chodzi, właśnie dlatego zareagowałem, że istotą zmiany nie jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko raczej można powiedzieć zmiana formuły płatnika. Natomiast oczywiście ludzie, którzy dzisiaj zajmują się zamawianiem świadczeń zdrowotnych, rozliczaniem, kontrolą, prawda, nadzorem nad tym, jak funkcjonują się placówki medyczne, te funkcje pozostaną, więc trudno, żebyśmy nawet planowali poszukiwanie jakichś innych zupełnie ludzi do tej roboty. Także patrząc na to też z perspektywy ludzi, do których pracy trzeba mieć też szacunek, mówię o pracownikach Narodowego Funduszu Zdrowia, że ich praca w wielu przypadkach będzie po prostu kontynuowana, prawda? Także ta formuła inna, gdzie to administracja państwowa, bezpośrednio zależna od ministra zdrowia, będzie się tym zajmować, oznacza po prostu wzięcie bardziej pełnej odpowiedzialności przez administrację państwową za to, co się w służbie zdrowia dzieje. Bo dzisiaj jednak jest taki element, że minister zdrowia za coś odpowiada, a prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jak gdyby decyduje, trzyma kasę, prawda? I ta droga jest niepotrzebnie wydłużona.
Wróćmy jednak do
prostsza
tych...
odpowiedzialność dobrze, oznacza również lepszą jakość.
Mam ostatnią minutę, ja bym chciał jeszcze wrócić do powszechnego systemu ubezpieczenia. Czyli chciałbym wrócić do sytuacji, w której będzie mógł pan zadeklarować na antenie, że każdy obywatel, bo zwracał pan uwagę w innych wywiadach, prawda? Że konstytucja to zapewnia.
Znaczy, prosiłbym tylko, żeby nie używał pan określenia ubezpieczenia, tylko uprawnienie, prawda?
Przepraszam, ale pan jest w nowej rzeczywistości.
Ubezpieczenie
panie
znika.
Ministrze, pan jest w nowej rzeczywistości, pan ten projekt współtworzył albo sam tworzył. Ja jestem cały czas osadzony, przepraszam, w realiach i stąd te przyzwyczajenie wieloletnie.
Ale mówimy o powszechnym uprawnieniu.
Powszechne uprawnienie. W związku z tym, czy może pan ze stuprocentową pewnością zadeklarować, że po zmianach każdy obywatel, który trafi do placówki, będzie wobec niego podjęte każde działanie bez względu na to, jak wygląda jego status społeczny.
Tak,
działanie medyczne, rzecz jasna.
Tak, oczywiście. Dokładnie tak właśnie będzie. Zresztą, wie pan, to nie jest jakiś pomysł nie z tej ziemi, bo w ten sposób systemy służby zdrowia działają w bardzo wielu krajach europejskich, no na przykład wszystkie kraje skandynawskie tak funkcjonują, Wielka Brytania, Irlandia, także nie jest to jakiś niesamowity pomysł. Po prostu wydaje się, że raczej nienormalnością jest ta sytuacja, z jaką mamy dzisiaj do czynienia.
No bo dzisiaj
pierwszym pytaniem jest, czy jest pan ubezpieczony,
i sprawdzenie
nie
systemie,
jest to
panu
dolega, prawda? I musimy odwrócić tę sytuację. To pierwsze pytanie musi być zadane wprost. Dlaczego pan przyszedł do szpitala czy przychodni? Co panu dolega? W czym możemy pomóc? Prawda? I to jest zupełnie fundamentalna, można powiedzieć, zmiana, która jednak dla wielu ludzi, myślę, że na przykład wśród dziennikarzy, wbrew pozorom to jest taka grupa, która często zatrudniona jest na umowach o dzieło, to jest zjawisko, które występuje stosunkowo często. Prawda? To znaczy ten wybór takiej formy pracy, która nie wiąże się dzisiaj z obowiązkiem płacenia składki ubezpieczeniowej zdrowotnej, no nie jest wyborem swobodnym, a zatem płaci pan podatki, prawda, a pracuje pan na umowie o dzieło i okazuje się, że jak pan się zgłosi do szpitala, to tam panu wystawią słony rachunek. No to jest sytuacja zupełnie niedopuszczalna. Ona jest niesprawiedliwa, ona jest mało tego, niekonstytucyjna, bo artykuł 68 Konstytucji wprost mówi, że każdemu obywatelowi należy zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
I rozumiem, że pieniędzy na to nie zabraknie.
Nie zabraknie.
Tak jest będzie. Pan pewien?
Tak będzie.
No posłuchamy, co w tej sprawie niedługo będzie mówiła opozycja. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł był gościem Rozmowy pod Krawatem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.